Drodzy, dzisiaj temat zmartwychwstanie, czyli popatrz na życie z Bożej perspektywy. I chciałbym rozpocząć od przeczytania słowa z Ewangelii Jana, z 20 rozdziału, wersety od 19 po 22. Ewangelia według Jana, rozdział 20 i wersety od 19. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie w bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Pomimo zamkniętych drzwi, Jezus wchodzi do pomieszczenia, gdzie znajdowali się apostołowie. Można powiedzieć, dla nas to nic nowego. Znamy tą historię, wierzymy, że to prawda. Ale skoro Jezus był w stanie robić takie rzeczy po zmartwychwstaniu, to rodzi się pytanie, dlaczego kamień u grobu został odwalony? John MacArthur powiedział: odsunięcie kamienia nie miało na celu wypuszczenie Jezusa, lecz udostępnienie pustego grobu świadkom. Pusty grób i odwalony kamień nie miały wypuścić naszego Pana, ale miały pozwolić ludziom wejść do środka i ujrzeć pusty grób. Kiedy czyta się cztery Ewangelie, widzimy, że najpierw u grobu były kobiety, które widziały pusty grób, a także otrzymały potwierdzenie zmartwychwstania od aniołów. Następnie do grobu przybył Jan i Piotr, ale jako pierwszy wszedł Piotr, następnie Jan i również oni ujrzeli pusty grób. Następnie pusty grób widziała Maria, która wróciła jeszcze raz. Ale świadkami pustego grobu byli także rzymscy żołnierze, którzy mieli pilnować, aby nikt nie wykradł ciała Jezusa. I gdybyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, rozdział 28, od wersetu 11 czytamy: a gdy one szły, oto niektórzy ze straży, że przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi, po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. Słowa więc o wykradzeniu ciała przez uczniów Pana Jezusa wskazują dobitnie, że grób był pusty. W Ewangelii Łukasza zaś w 24 rozdziale od wersetu 18 czytamy o dwóch uczniach, którzy udawali się do Emaus. I odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, chodzi tu o Pana Jezusa: czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach stało? Rzecze im: co? Oni zaś odpowiedzieli mu: z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły jego ciała. Przyszły więc, mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż on żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. Czytając tą relację, widać, że cała Jerozolima żyła tą wiadomością: zmartwychwstał Jezus. Albo mówiąc inaczej, że wykradziono ciało Jezusa. Tak sobie pomyślałem, że patrząc z naszej perspektywy, to największą reklamę pustego grobu i zmartwychwstania Jezusa zrobili sami arcykapłani i starsi żydowscy. Bo dzięki nim ta wiadomość o tym, że pusty jest grób, rozniosła się lotem błyskawicy. Zastanawiałem się, czy ktoś poszedł to sprawdzić. Skoro to taka sensacja, ale Biblia o tym nic nie mówi. Może zastanawiamy się przy okazji tych świąt, dlaczego apostołowie i inni uczniowie Jezusa mieli taki wielki problem z tym, aby uwierzyć w Jego zmartwychwstanie. Ostatnio na poniedziałkowej modlitewnym żeśmy o tym rozmawiali i powiedziałem, że udzielę odpowiedzi. Według mnie, drodzy, odpowiedź na to pytanie jest prosta i oczywista. I chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka fragmentów. Pochodzą one z Ewangelii Łukasza. Pierwszy z 24 rozdziału od wersetu 6. Nie ma go tu, ale wstał z martwych, mówią aniołowie. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na Jego słowa i zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym 11 i wszystkim pozostałym. I teraz od wersetu 13. I oto tego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy, i rozmawiali ze sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że poznać go nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą, i przystanęli przygnębieni. I teraz od wersetu 25. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. I przymusili go, by został z nimi, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachyli. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziął chleb, pobłogosławił, złamawszy, podał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz on znikł sprzed ich oczu i rzekli do siebie, czyż serce nasze nie palało w nas, gdy mówił do nas i w drodze pisma przed nami otwierał? I teraz od wersetu 44. Potem rzekł do nich, chodzi o Jezusa, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi spełnić się wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli rozumieć pisma i rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Apostołowie i pozostali uczniowie w momencie zmartwychwstania Jezusa nie mieli Bożej perspektywy. Nie byli w stanie popatrzeć na tą całą sytuację Bożymi oczami. Patrzyli przez pryzmat własnego życia, własnych oczekiwań i czasu teraźniejszego, jak czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izrael, lecz po tych wszystkich już trzeci dzień, jak to się stało. Trudno im było spojrzeć na to z punktu widzenia nieba, ale też z punktu widzenia pism, które mówiły o śmierci i zmartwychwstaniu. I wszystko to trwało do momentu, kiedy Pan Jezus otworzył ich umysły i wszystko im wyjaśnił. Kiedy na podstawie pism mówił im o prawdziwym znaczeniu swojej śmierci i swojego zmartwychwstania. Apostołowie wraz z pozostałymi uczniami byli jak dzieci we mgle, opuszczeni przez swojego pocieszyciela, mistrza i nauczyciela. Do momentu, kiedy Jezus objawił się im, wyłożył im pisma i otworzył ich oczy. Gdy natomiast czyta się już Dzieje Apostolskie, widzimy zupełnie inne świadectwo apostołów. I gdybyśmy przyjrzeli się choćby pierwszemu kazaniu Piotra, wygłoszonego w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, i spojrzeli do wersetów od 22, to czytamy tam: mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił, przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnymi ukrzyżowali i zabili, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Inna perspektywa. Piotr patrzy już na te wydarzenia o wiele inaczej. Już mówi o tym jako pewnik, jako coś, o czym jest święcie przekonany. Dalej, w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich od wersetu 10, kiedy stoją przed Radą Najwyższą, między innymi Piotr powiada: to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Ciekawe, że Piotr użył tutaj kamienia węgielnego odrzuconego właśnie w tym miejscu, kiedy stał przed Radą Najwyższą. Jak pamiętamy, Pan Jezus mówił o tym. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza, gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństwa, zrozumieli, że o nich mówił, i usiłowali go pojmać, bo bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Teraz zaś i Piotr rozumie te słowa o odrzuconym kamieniu węgielnym. Kiedy Piotr był w domu u Korneliusza, u rzymskiego setnika, to jak czytamy w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich od wersetu 38, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go 3 dnia i dozwolił mu się objawić, nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przekazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy. I każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. Widzimy, jak zmieniła się perspektywa apostołów. Na początku po zmartwychwstaniu zamknięci, biedni, bojący się wszystkiego, nierozumiejący tego, jak mogło dojść do zmartwychwstania. Ale kiedy Chrystus im się objawił, kiedy wyłożył przed nimi pisma, kiedy odsłonił ich oczy, kiedy stąpił na nich Duch Święty, popatrzyli na to wszystko z Bożego punktu widzenia. Dzisiaj w naszym kraju ludzie pójdą do kościoła. Może i dobrze, że pójdą do kościoła, a nie gdzie indziej. Potem zasiądą do śniadania lub obiadu, podzielą się jajkiem i można by powiedzieć i tyle po zmartwychwstaniu, prawda? Jutro poniedziałek, wolny dzień, we wtorek część pójdzie do pracy. I można powiedzieć, że tylko tyle pozostało w naszym narodzie ze zmartwychwstania. I nic więcej. Ale drodzy, czyż my nie powinniśmy być Bogu wdzięczni? Jak czytamy w liście do Efezjan w rozdziale 1 i wersecie 18, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Bóg objawił się nam, pozwolił nam zobaczyć siebie i zrozumieć i uwierzyć. Czyż nie powinno nas to zachęcić do wdzięczności Bogu? Zmartwychwstanie powinno dać człowiekowi do myślenia, ponieważ zmartwychwstanie jest kolejnym Bożym dowodem na to, jak czytamy w księdze Hioba, kiedy to Hiob odpowiedział Bogu mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko i żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. A w psalmie 135 czytamy: zaiste wiem, że wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów. Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. On sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje błyskawice z deszczem, wypuszcza wiatr ze swoich komór. Zmartwychwstanie pokazuje, że to nie człowiek, ale Bóg jest Panem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Czy to się człowiekowi podoba, czy nie? Boża wola zawsze się wypełni. Arthur Pink w swojej książce Atrybuty Boga napisał: tak, drogi czytelniku, i ty masz swoją wolę, kiedy formułujesz swoje plany, bez szukania w pierwszym rzędzie rady Pana, i dlatego on je unicestwia. Równie dobrze robak mógłby usiłować stawiać opór słoniowi, który go rozdeptuje. Równie dobrze mogłoby dziecko próbować powstrzymać wzburzony ocean. Tym dla stworzenia jest próba przeciwstawienia się wykonaniu zamysłu Boga. W drugiej księdze Kronik Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie, Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesie? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by mógł Ci sprostać. Zabicie Jezusa na krzyżu miało zniweczyć wszelkie Boże plany. Ale nie zniweczyło. Boża wola się wykonała. Kiedy ludzie prześladują Kościół, myślą, że go zwyciężą. Ale nie można zwyciężyć Kościoła, bo Bożą wolą jest to, aby wytrwał do końca. W księdze Izajasza jest powiedziane: oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzynę na całopalenie. Wszystkie narody są niczym u niego. Uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawcie? Drodzy, śmierci i zmartwychwstanie Jezusa zostało zaplanowane przez Boga i Bóg dopilnował, aby stało się zgodnie z tym, czego oczekiwał. I tego planu nie udało się udaremnić ani Herodowi, który w pewnym momencie, gdy usłyszał, że narodził się w Betlejem nowy król, postanowił zgładzić niemowlęta. Nie udało się też diabłu, który na pustyni kusił Jezusa przez 40 dni. Nie udało się też Judaszowi, który sprzedał Jezusa. Nie udało się też arcykapłanom i starszym, którzy wydali Jezusa na śmierć. Ani Piłatowi i straży rzymskiej. Nikt nie był w stanie powstrzymać Bożej woli. Powinniśmy być więc, drodzy, wdzięczni Bogu. Jak czytamy w liście do Efezjan w rozdziale 1 od wersetu 3: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Patrząc na zmartwychwstanie, powinniśmy także, drodzy, nabrać odwagi i otuchy. Kiedyś Bóg powiedział do Jeremiasza: dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. A w liście Jakuba czytamy, że wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli jako pierwszym zarodkiem Jego stworzenia. Drodzy, Bóg nigdy się nie zmieni. Świat się zmienia, my się zmieniamy, ale Bóg zawsze pozostaje ten sam. Również Jego Słowo nigdy się nie zmieni. Ludzie zmieniają poglądy, prawo się zmienia, ale Boże Słowo pozostanie na wieki takie samo. Również nigdy nie ulegnie zmianie Boża wola. Będzie tak, jak On chce. I to powinno dać współczesnemu człowiekowi do myślenia i skłonić współczesnego człowieka do tego, aby w końcu zaczął bać się Boga. Dlaczego? Już czytaliśmy dzisiaj ten tekst, kiedy Piotr stanął w domu Korneliusza, powiedział: przekazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych. A w liście do Rzymian apostoł Paweł pisał: albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszonego serca gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Tak jak Boża wola się nie zmienia, to oznacza, że Bóg pewnego dnia wywrze swój gniew na tych, którzy w Niego nie uwierzyli. Na tych, którzy odrzucili prawdę Jego słowa. I drodzy, to są bajki, że Bóg zbawi wszystkich. Nigdzie Bóg tego nie powiedział. To, że chce, że pragnie, że ofiarował swojego Syna, że dał człowiekowi Słowo, że też to Słowo jest głoszone, pokazuje najdobitniej, jak bardzo Bogu zależy, niekoniecznie człowiekowi. Dlatego, drodzy, myśląc o zmartwychwstaniu, pomyślmy o tym, że kiedyś nadejdzie ten dzień, prędzej czy później, czy to za naszego życia, czy już po naszej śmierci, kiedy człowiek będzie musiał stanąć przed Bożym tronem. I Bóg cię osądzi. I co z tobą będzie? Czy spędzisz swoją wieczność z Bogiem, dlatego że uwierzyłeś w Jego Syna Jezusa Chrystusa, jako jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi? Czy zostaniesz potępiony, dlatego że postanowiłeś odrzucić tą prawdę, bo wiedziałeś lepiej? W Ewangelii Jana czytamy: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zmartwychwstanie i wiara w to, w pusty grób zmartwychwstałego Chrystusa, to jest patrzenie na życie z Bożej perspektywy, a więc z tej właściwej i jedynej. Drodzy, póki jeszcze czas, uwierz w Boga, a nam wszystkim, którzy w Niego wierzymy, bądźmy Bogu wdzięczni za to, kim jest, bądźmy Mu wdzięczni za Jego Słowo i za to, że Jego wola na pewno się wypełni i że to jest nasze bezpieczeństwo w naszym Bogu, że On nigdy, przenigdy nie zawiedzie.